Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Zapraszam Państwa na kolejną część rozmowy z Witoldem Śmidowskim, byłym ambasadorem w Iranie i Arabii Saudyjskiej. Będziemy kontynuować naszą opowieść o relacjach irańsko-rosyjskich. Zakończyliśmy naszą opowieść w momencie rewolucji islamskiej i witając pana ambasadora od razu spytam o właśnie rolę partii TUDE, partii komunistycznej TUDE w tej rewolucji islamskiej.
Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Partia Tudeh, już o niej mówiliśmy, była tam to bardzo szczególna partia, dlatego że rekrutowała ona się z szeregów inteligencji, ze szeregów arystokracji irańskiej i była rzeczywiście reprezentatywna, jeżeli chodzi o elity irańskie. Była też całkiem popularna w środowiskach robotniczych, ale ciążyło na niej piętno partii, która była zaangażowana we wspieranie polityki Związku Radzieckiego, że jeżeli chodzi o realizowanie interesów w zakresie koncesji naftowej, ciążyło na niej też piętno, jeżeli chodzi o wspieranie separatyzmu na terenie Azerbejdżanu, czyli tworzenia tej separatystycznej republiki. Oczywiście były to lata 40., kiedy doszło do rewolucji islamskiej. Działacze partii komunistycznej, partii Tudeh, wrócili z emigracji. Cieszyli się od razu dużym wsparciem ze strony różnych środowisk irańskich. Khomeini był zmuszony uznać, przynajmniej na początku, że Tudeh jest partią, która jest ważnym sojusznikiem, jeżeli chodzi o dokonanie zmiany ustrojowej na terenie Iranu. I do 1983 roku partia Tudeh funkcjonowała jako partia polityczna ze wszystkimi tego rygorami. Ukazywały się gazety, członkowie partii Tudeh uczestniczyli w demonstracjach, organizowali te demonstracje, cieszyli się też możliwością korzystania z telewizji, prasy, ale w 1983 roku doszło do fali aresztowań działaczy Tudeh. Aresztowania partii Tudeh wynikało z toczącej się walki wewnętrznej na terenie Iranu. Khomeini dobrze rozumiał, że żeby uzyskać pełnię władzy, doprowadzić do powstania Islamskiej Republiki Iranu, musi po kolei eliminować różnego rodzaju ugrupowania polityczne, które stałyby mu na drodze, a ponieważ Tudeh było partią silną, cieszącą się poparciem, dlatego zdecydował się na dokonanie rozprawy z partią Tudeh. Pewnego rodzaju pretekstem dla rozprawienia się z partią Tudeh była afera szpiegowska, która miała miejsce w 1982 roku. Była to trzeci tego rodzaju skandal szpiegowski, który wstrząsnął Iranem od mniej więcej od lat 20. Mówiliśmy o tym, jak w okresie międzywojennym przedstawiciel wywiadu radzieckiego, niejaki Agabekow, ujawnił zakres działalności wywiadu rosyjskiego na terenie Iranu. Później był kolejny tego rodzaju już skandal w latach 70., kiedy okazało się, że jeden z generałów armii Szacha również współpracuje z wywiadem rosyjskim. I trzeci tego rodzaju skandal był w 1982 roku, kiedy to wicekonsul ambasady radzieckiej, niejaki Władimir Kuzyczkin, uciekł z ambasady i przekazał wywiadowi brytyjskiemu informacje na temat siatki radzieckiej na terenie Iranu. Stanowił to pretekst dla Chomejniego dla rozprawienia się właśnie z partią Tudeh. Ale jeżeli spojrzymy na te relacje pomiędzy Związkiem Radzieckim a Islamską Republiką Iranu, to nie były to relacje proste. Od samego początku Irańczycy, środowisko islamistów odnosiło się z dużym sceptycyzmem do relacji ze Związkiem Radzieckim. Rozumieli, że interesy radzieckie wykraczają daleko poza wspieranie zmian zachodzących w Iranie. Wynikało to oczywiście z wiedzy historycznej, z tego doświadczenia. Irańczycy dobrze pamiętali wspieranie przez Rosjan separatyzmu, pamiętali też różnego rodzaju ingerencje w wewnętrzne sprawy Iranu. Władze irańskie kojarzyły też aktywność ambasady radzieckiej ze wspieraniem już separatyzmu kurdyjskiego w latach 90., nie tylko w latach 40. Kolejnym elementem, który budził wątpliwość ze strony Chomejniego i jego otoczenia, oczywiście było zaangażowanie Związku Radzieckiego na terenie regionu, dlatego że na terenie Afganistanu doszło w 1978 roku do zamachu stanu. Władze przejęło ugrupowanie lewicowe, a w 1979 roku na teren Afganistanu wkroczyła armia radziecka. O fakcie planowanego wkroczenia Rosjanie powiadomili Chomejniego, powiadomili go i powiedzieli, że zaraz wkroczy armia radziecka i proszą o pewnego rodzaju czas na przeprowadzenie interwencji na terenie Afganistanu. Chomejni powiedział tak, daję wam miesiąc czasu, a później władze Islamskiej Republiki Iranu będą mówiły otwarcie na temat waszej interwencji. Kolejnym czynnikiem, który miał znaczenie dla relacji irańsko-radzieckich, była oczywiście kwestia relacji amerykańskich. I to tak naprawdę była to najważniejszy czynnik. Moskwa z ogromną satysfakcją obserwowała to, że dochodzi do pogorszenia relacji irańsko-amerykańskich. Kiedy doszło do zajęcia ambasady amerykańskiej przez studentów, Moskwa oczywiście formalnie potępiła fakt naruszenia protokołu dyplomatycznego i naruszenia immunitetu dyplomatycznego, ale jednocześnie uznała, że jest to okazja, żeby te relacje z Iranem rozbudować, licząc na to, że islamska rewolucja przekształci się w rewolucję o charakterze zbliżonym do modelu lansowanego przez władze radzieckie w krajach trzeciego świata. Okazało się jednak, że te oczekiwania były płonne, że Chomeini wcale nie chciał przeprowadzić rewolucji według modelu radzieckiego i to, o czym zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, w 1983 roku rozprawił się z partią Tudeh, choć oczywiście trzeba też to powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na ideologię wczesnej rewolucji islamskiej, ona składała się z bardzo wielu nurtów. Byli tam też również przedstawiciele lewicy, przedstawiciele nurtów, które nawiązywały do rewolucji w krajach trzeciego świata, do konieczności walki z uciemiężycielami. Zresztą wśród z samych kręgów szyickich idea tak zwanego czerwonego szyizmu też była bardzo popularna. Jego przedstawicielem był Ali Shariati, który uważał, że rewolucja islamska, te zmiany, które powinny zajść, powinny nie tylko polegać na przywróceniu jakby należnej roli islamowi, ale również na przywróceniu sprawiedliwości społecznej. Ambasada radziecka, budując te relacje za pośrednictwem partii Tudeh z różnymi kręgami politycznymi na terenie Iranu, również zwracała się do przedstawicieli duchowieństwa szyickiego, takim ulubionym ajatolachem ambasady radzieckiej i Związku Radzieckiego był niejaki ajatolach Talegani, który właśnie w swoich wystąpieniach nawiązywał do kwestii sprawiedliwości społecznej, konieczności wyzwolenia. Ajatollah Talegani zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Po jego śmierci inni duchowni szyickcy oskarżyli zresztą ambasadera dziecką o jakieś próby zamachu na Ajatollaha Taleganiego. Mając ten bagaż relacji historycznych, obawy przed ideologicznymi manipulacjami ze strony Rosjan, władze Islamskiej Republiki Iranu, która powstała w rezultacie referendum, które ukonstytuowało Islamską Republikę Iranu, rozumiały, że Związek Radziecki jest sąsiadem i pozostanie tym sąsiadem, i że w sytuacji, kiedy Iran jest izolowany, kiedy prowadzi wojnę z sąsiednim Irakiem, musi podtrzymywać dialog, szczególnie w kwestiach gospodarczych. Warto tutaj powiedzieć, że na terenie Iranu Rosjanie za czasów Szacha realizowali blisko 150 różnego rodzaju projektów ekonomicznych. Wśród tych projektów była m.in. budowa stalowni. Bardzo ważnym takim projektem ekonomicznym był rurociąg gazowy prowadzący z Iranu do Związku Radzieckiego, który był wykorzystywany do przesyłu gazu z Iranu do Europy. Zresztą Zakaukazie było również obszarem, gdzie ten gaz z Iranu był wykorzystywany dla ogrzewania, dla różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze energetycznym. I Islamska Republika Iranu rozumiała tą potrzebę, szczególnie potrzebę budowy tych relacji, szczególnie, że prowadziła, jak powiedziałem, wojnę z Irakiem. Do 1984 roku Rosjanie prowadzili bardzo taką przebiegłą grę, jeżeli chodzi o kwestie konfliktu irańsko-irackiego, starając się z jednej strony promować ideę mediacji. I Rosjanie proponowali mediację stronie irańskiej, stronie irakijskiej. Nawiązując tutaj do przykładu, kiedy to Związek Radziecki prowadził tego rodzaju mediacje pomiędzy Indiami a Pakistanem w 1965 roku, ale obie strony odrzucały tą mediację. Z drugiej strony, poza kwestią mediacji, Związek Radziecki dostarczał uzbrojenie dla potrzeb armii irackiej i równolegle dostarczał również uzbrojenie dla potrzeb armii irańskiej. Tego rodzaju proceder trwał do 1984 roku, kiedy to Rosjanie stwierdzili, że nie jest to korzystne, dlatego że armia irańska po oczywiście okresie, kiedy była w defensywie, kiedy się walczyła na terytorium Chuzestanu i odpierała ataki irańskie, przeszła do kontrataku w 1982 roku i w 1984 roku armia iracka i armia irańska była gotowa do wkroczenia na terytorium Iraku. I w tym momencie władze w Moskwie podjęły decyzję, że nie są gotowe na doprowadzenie do zwycięstwa Iranu nad Irakiem, z którym zresztą Związek Radziecki miał dobre relacje w oparciu o traktat o przyjaźni z 1972 roku. Okres ten szczególnie burzliwy, kiedy rewolucja islamska w Iranie budowała swoje przyczółki, kiedy Iran walczył o przeżycie z Irakiem, kiedy podlegał również sankcjom amerykańskim, kończy pewien taki etap wzajemnego definiowania relacji irańsko-radzieckich, dlatego że reżim islamski, reżim Chomejniego, odrzucał to doświadczenie tych relacji, które ukształtowały się za czasów Reza Pahlaviego. Wiele z umów należało odnowić, należało poszukiwać tych obszarów współpracy i ten etap kończy się dwoma ważnymi wydarzeniami. Po pierwsze wystosowaniem listu przez Chomejniego, przywódcę duchowego do pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. Była to bardzo ciekawa korespondencja, dlatego że w liście do Michaiła Gorbaczowa Chomeini wezwał Michaiła Gorbaczowa do nawrócenia się. Zwrócił mu uwagę, że komunizm, podobnie zresztą jak kapitalizm, są to ustroje, które nie mają przyszłości, że Związek Radziecki powinien odnieść się pozytywnie do przesłania islamu i że Związek Radziecki czekają w przyszłości ogromne zmiany. Kiedy Gorbaczow otrzymał ten list, to kierownictwo radzieckie było wprawione wręcz w osłupienie jego treścią. Dwa instytuty naukowe zostały powołane specjalnie dla analizy tego tekstu. Po dłuższym namyśle władze radzieckie odpowiedziały w tonie pojednawczym i ten list stanowi zakończenie tego etapu budowy tych relacji, pewnego ich definiowania, budowania pewnego modelu relacji. Jeżeli mówimy o tym modelu, który tak naprawdę jest obecny do chwili obecnej w tych relacjach, to jest to model polegający na tym, że oba kraje, czy to jest Związek Radziecki, czy to jest Rosja i Islamska Republika Iranu, łączą dwa, nazwijmy to, filary. Pierwszy filar polega na odrzuceniu ustalonego porządku międzynarodowego. Islamska Republika Iranu, kierowana wtedy przez Chomeiniego jako przywódcę, odrzucała ustalony porządek międzynarodowy, odrzucała szczególną rolę Stanów Zjednoczonych w regionie, odrzucała te relacje, które kształtowały się w regionie Zatoki, czyli relacje z krajami Rady Współpracy Państw Zatoki, odrzucała również pokojowe relacje z Izraelem, uważając, że Izrael jest jednym z tych krajów, który w sposób negatywny oddziaływuje na świat islamu. Khomeini uważał, że kwestia odrzucenia porządku międzynarodowego jest kamieniem węgielnym polityki Islamskiej Republiki Iranu i podobne podejście reprezentował również Związek Radziecki. Ten element antyamerykanizmu, element krytyki wobec konserwatywnych monarchii w regionie stał się takim elementem łączącym. Jeżeli mówimy o tym rewizjonizmie porządku międzynarodowego, to on jest obecny do obecnych czasów, jeśli chodzi o kwestie polityki międzynarodowej Islamskiej Republiki Iranu. Kolejnym filarem, o którym już zresztą mówiliśmy, jest to doświadczenie historyczne, doświadczenie pewnej nieufności wzajemnej, wynikające oczywiście z zaangażowania carskiej Rosji, zaangażowania Związku Radzieckiego, ale też elementu transakcyjnego w tych relacjach. Jest to trzeci element tego modelu. Iran, mimo że był poddany sankcjom, mimo że był izolowany, w relacjach ze Związkiem Radzieckim, a później Rosją, był krajem, który potrafił walczyć o swoje, potrafił twardo negocjować i stąd też ten element transakcyjny, pewnej wymiany poparć, wymiany kontaktów w organizacjach międzynarodowych był zawsze obecny. Czyli jeżeli mamy podsumować ten okres rewolucyjny, w tych relacjach pomiędzy Związkiem Radzieckim a Islamską Republiką Iranu, jest to okres, kiedy ukształtował się model relacji, który tak naprawdę jest obecny do chwili, jest obecny do chwili obecnej w tych relacjach. Następny okres jest to okres pomiędzy 1990 rokiem a 1998 rokiem. Jest to okres szczególny, dlatego że w regionie dochodzi do kilku bardzo ważnych wydarzeń. Po pierwsze, upada Związek Radziecki. Islamska Republika Iranu, która pod koniec lat 90. ułożyła sobie te relacje z Iranem i określiła zakres swoich interesów w tych relacjach, postawiona była w sytuacji, że przy jej granicach pojawił się Azerbejdżan, pojawiła się Armenia, pojawił się Turkmenistan, pojawiła się Gruzja, pojawił się Kazachstan, pojawił się Tadżykistan. Czyli w miejsce jednego Związku Radzieckiego w najbliższym otoczeniu Iranu pojawiło się kilka państw. Władze Islamskiej Republiki Iranu potraktowały tę sytuację jako szansę, ale też jako wyzwanie. Jako szansę, ponieważ częścią polityki Islamskiej Republiki Irenu był zawsze koncept eksportu rewolucji. Ten eksport rewolucji był szczególnie ważnym elementem polityki zagranicznej za czasów Chomejniego i również władze radzieckie obawiały się w swoim czasie, że Islamska Republika Iranu będzie próbowała podejmować próby eksportu rewolucji również na republiki środkowoazjatyckie, na Azerbejdżan. I kiedy rozpadł się Związek Radziecki, władze na Kremlu, władze rosyjskie, zaczęły po prostu zastanawiać się, czy w jakim kierunku będzie ewoluowała polityka Islamskiej Republiki Iranu wobec tego miękkiego podbrzusza Federacji Rosyjskiej. Okazało się jednak, że pomimo różnych wewnętrznych dyskusji, władze w Iranie uznały, że znacznie wygodniejsze dla Iranu jest budowanie przede wszystkim relacji z Moskwą, dlatego że nie mają pewności co do stabilności swojego otoczenia. I przykładem takiej ewolucji podejścia Iranu, do Islamskiej Republiki Iranu, do kwestii państw Azji Środkowej, było zaangażowanie Islamskiej Republiki Iranu na terenie Tadżykistanu. O ile na początku władze Islamskiej Republiki Iranu miały wielkie oczekiwania, że ten Tadżykistan ze względu na konotacje kulturowe, bliskość językową, może się stać takim przyczółkiem, to szybko zrozumiały, że zaangażowanie się głębsze na terenie Tadżykistanu prowadzi w sposób nieuchronny do skonfliktowania się z Rosją. I po pierwszych dwóch latach, kiedy Iran, Islamska Republika Iranu wspierała opozycję islamską na terenie Tadżykistanu, władze w Teheranie uznały, że trzeba jednak współpracować z Rosją, jeżeli chodzi o stabilizację Tadżykistanu. I Iran był jednym zresztą z krajów aktywnie działających na doprowadzenie do zakończenia wojny domowej na terenie Tadżykistanu. Iran również zaczął aktywnie angażować się w kwestiach konfliktu na terenie Karabachu. Władze irańskie próbowały nawet prowadzić mediację pomiędzy stroną azerską a stroną ormiańską, przy czym taką osobą wiodącą, jeżeli chodzi o prowadzenie tej mediacji, był niejaki Mohamed Vaezi, który zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, był wiceministrem spraw zagranicznych, później był również doradcą Haszema Rafsandżaniego i doktorat ten napisał właśnie na temat mediacji irańskich na terenie Karabachu. W relacjach pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią strona irańska, Islamska Republika Iranu, obawiając się zwiększonej aktywności Azerów i Azerbejdżanu na terenie Iranu, dlatego że wśród działaczy azerbejdżańskich, szczególnie działaczy niepodległościowych, był bardzo silny nurt związany z ewentualną ideą zjednoczenia Azerbejdżanu, stąd też Azerbejdżanu właściwego, czy Azerbejdżanu jako państwa azerbejdżańskiego i prowincji Azerbejdżanu na terenie Iranu. Stąd też w konflikcie w Nagornym Karabachu władze w Teheranie starały się dyskretnie, mniej lub bardziej wspierać Armenię. Kiedy prezydentem został Haszem Rafsandżani, polityka jego wewnętrzna, ale też polityka zagraniczna zmierzała do pewnego ustabilizowania sytuacji w samym Iranie, ale też statusu międzynarodowego Iranu. Iran zaczął poszukiwać partnerów, którzy mogliby pomóc w odbudowie kraju, ale też partnerów, którzy pomogliby odbudować wojsko, armię irańską. Prowadząc tego rodzaju poszukiwania i starając się znaleźć tutaj partnerów, w sposób naturalny Islamska Republika Iranu ze względu na swoją izolację międzynarodową skierowała się w stronę Moskwy i Moskwa, kierownictwo radzieckie, prezydent Borys Jelcyn początkowo, na początku lat 90. odnosiły się wstrzemięźliwie do irańskich prób nawiązania kontaktów. Na początku lat 90. Rosja próbowała prowadzić dialog ze Stanami Zjednoczonymi. Powstała wtedy komisja Gore-Czarnomyrdin, której celem było aktywizowanie relacji amerykańsko-rosyjskich. Na terenie Rosji odbywała się też nieśmiała demokratyzacja i w pewnym sensie przywódcy rosyjscy podzielali różnego rodzaju opinie formułowane na temat Iranu w kwestii potencjalnych zagrożeń płynących ze strony Iranu i odnosili się wstrzemięźliwie do, tak jak powiedziałem, do tych prób budowy tych relacji. Ale rzeczywistość gospodarcza, silne lobby przemysłowe wewnątrz Rosji wymusiły zmianę tego stanowiska rosyjskiego. W 1995 roku dochodzi do podpisania kontraktu dotyczącego budowy na terenie Iranu elektrowni atomowej. Historia realizacji tego kontraktu z całą pewnością zasługuje na ogromną wagę, dlatego że ona obfituje w zwroty akcji. Widać, jak w różnych momentach historycznych te relacje pomiędzy tymi krajami ulegają poprawie, ulegają osłabieniu i budowa tej elektrowni trwa od mniej więcej lat 2001-2002 do 2011 roku, czyli prawie 11 lat to przedsięwzięcie trwa. Równolegle z rozpoczęciem tego dialogu w kwestiach energetycznych następuje współpraca wojskowa pomiędzy Islamską Republiką Iranu a Rosją. Rozwój tej współpracy ze strony Iranu wynika z odrobienia przez kierownictwo irańskiej lekcji konfliktu z Irakiem. Konflikt z Irakiem uświadomił władzom irańskim, że żeby Iran mógł przetrwać i Islamska Republika Iranu, że mogła przetrwać w tak trudnym otoczeniu, musi znacząco rozbudować swój potencjał wojskowy, swój potencjał w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii militarnych, w tym rakiet balistycznych, rozwinąć technologię w zakresie rozwoju własnego przemysłu lotniczego, rozwinąć również swoją marynarkę wojenną. Tą lekcję, którą odrobił Iran, starał się wykorzystać dla również rozwinięcia i budowy swoich relacji z Moskwą. W latach 90. dochodzi do kontaktów o charakterze wojskowym. W końcu lat 90. dochodzi do podpisania pierwszej umowy ramowej o współpracy wojskowej. To zjawisko będzie z czasem coraz bardziej ewoluowało i te relacje wojskowe, wojskowo-techniczne będą stawały się coraz bardziej bliskie, choć jeszcze w latach 90. ze względu właśnie na relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, Moskwa próbowała te kontakty mniej lub bardziej moderować lub też ograniczać. Niemniej jednak to jest ten początek, kiedy te relacje się rozwijają. Bardzo charakterystyczne dla lat 90. jest zjawisko, które będzie towarzyszyło przez cały okres rozwoju tych relacji, a mianowicie nieingerowanie czy cisza, jeżeli chodzi o wydarzenia wewnętrzne, które mają miejsce na terenie Rosji, jak dotyczą przedstawicieli muzułman. Również Rosja nie wypowiadała się w kwestiach sytuacji wewnętrznej na terenie Iranu. Nigdy nie stawała w obronie żadnych grup opozycyjnych, również lewicowców irańskich. I to samo czynił Iran. I ta cisza, jeżeli chodzi o kwestie wewnętrzne, jest obecna do chwili w tych relacjach pomiędzy oboma krajami. Koniec lat 90. Przynosi więc ukształtowanie pewnej infrastruktury tych kontaktów. Po pierwsze, widzimy, że najbardziej rozwijają się relacje, jeżeli chodzi o kwestie konsultacji politycznych, dlatego że Iran i Rosja konsultują się w kwestiach polityki regionalnej, konsultują się w kwestiach polityki bezpieczeństwa, również konsultują się w kwestiach współpracy wojskowo-technicznej, prowadzą tą współpracę. I to jest ten zakres tych relacji, które w mniejszym lub większym stopniu również trwają do chwili obecnej. Ważnym tematem rozwoju tych relacji były też kwestie rozwoju infrastruktury transportowej. Te kwestie dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej zaczynają się już w latach 90., kiedy to Rosjanie i Irańczycy konsultują się, w jaki sposób można by udrożnić połączenia komunikacyjne, kolejowe, połączenia lotnicze, połączenia morskie, tak żeby przez terytorium Iranu mógł płynąć potok towarów z terenu Rosji w kierunku do Zatoki. Lata 90. to również wojna w Zatoce, kiedy to w wyniku agresji irackiej na Kuwejt dochodzi do powstania koalicji antyirackiej na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Warto tutaj odnotować, że Iran zachował w owym okresie tak zwaną pozytywną neutralność, nie wspierając może bezpośrednio koalicji antyirackiej, ale też starając się, jeżeli to możliwe, udzielać pewnego poparcia politycznego dla idei odbudowy Kuwejtu. Przyczyniło się to zresztą później do poprawy relacji pomiędzy Iranem a krajami Zatoki. Okres rządów Rafsandżaniego jest to, tak jak powiedziałem, był to okres pewnych budowania relacji o charakterze pragmatycznym, próby otwierania się na kontakty z Zachodem. Te próby zakończyły się negatywnie, dlatego że rozwój irańskiego programu militarnego, również ze wsparciem rosyjskim, został dostrzeżony i został odebrany jako poważne naruszenie pewnej równowagi w regionie. I od połowy lat 90. mamy do czynienia z uznaniem programów zbrojeniowych na terenie Iranu jako zagrożenie dla egzystencji Izraela. Mamy od tego okresu również do czynienia z przyjęciem pierwszych sankcji amerykańskich w stosunku do Iranu. Pewne nadzieje na zmianę polityki irańskiej przynosi dojście do władzy prezydenta Hatamiego. Prezydent Hatami wygrywa wybory na fali pewnego entuzjazmu, oczekiwania społeczności irańskiej, dokonania zmian, pewnej demokratyzacji. I te jego deklaracje są przyjmowane bardzo pozytywnie. Następuje pewnego rodzaju zmiana atmosfery na terenie Iranu. Dostrzegana jest większa otwartość, jeżeli chodzi o formułowanie różnego rodzaju politycznych idei. I sam Hatami promuje ideę dialogu cywilizacji, dialogu różnych kultur. Tego rodzaju atmosfera sprzyja poprawie relacji Iranu z krajami Zachodu. Sam Hatami odbywa też kilka wizyt do Europy. Jest przyjmowany z ogromną nadzieją i pewną życzliwością. Te nadzieje rozwiewają się jednak bardzo szybko, dlatego że Hatami przy całym swojej erudycji i takim humanistycznym przesłaniem jest również przedstawicielem Islamskiej Republiki Iranu, przedstawicielem elity irańskiej Islamskiej Republiki Iranu, która rozumie, że dla przetrwania Islamskiej Republiki Iranu, czyli przetrwania reżimu, Iran musi prowadzić, przynajmniej tak ta elita to rozumiała, musi prowadzić rozbudowę własnego potencjału militarnego. W 2002 roku organizacja Mujahedin Halk publikuje informację, że Iran prowadzi prowadzi badania, realizuje tajny program nuklearny. To wydarzenie praktycznie rujnuje ten obraz tego pozytywnego Iranu otwartego na dialog na Zachodzie. Zaczyna się dyskusja na temat ewentualnego kolejnych sankcji wobec Iranu, ale trzeba przyznać, że Khatami jest osobą, która rozumie, że w sytuacjach, kiedy Iran jest zagrożony kolejnymi sankcjami, kiedy jest zagrożony pogłębieniem się tego ostracyzmu międzynarodowego, najlepszym rozwiązaniem jest wejście w dialog. I Khatami doprowadza do rozmów z Unią Europejską, dochodzi do podpisania deklaracji teherańskiej. W 2004 roku dochodzi do wstrzymania procesu wzbogacania uranu na terenie Iranu.
Zatrzymując się chwilę w czasie właśnie prezydentury Khatamiego, to mówił tu pan właśnie o takiej otwartej postawie tego polityka, tych próbach negocjacji, jednakże no, one można by powiedzieć ostatecznie udaremnione zostaną przez kilka czynników, ale po pierwsze nałożenie czy zaostrzenie sankcji przez administrację amerykańską Busha, no i to zaostrzenie sankcji z kolei będzie takim gwoździem do politycznej trumny Khatamiego w samym Iranie, bo to właśnie jest ten czas, rok 2004-2005, rok, lata kolejnych wyborów, czy to do Madżlisu, czy wyborów prezydenckich. No i można by rzec, że to nałożenie sankcji no, sprawi, że ta apatia społeczna, która była przecież bardzo aktywna w poprzednich latach, wybrało zdecydowanie Khatamiego na pierwszą, na kolejną kadencję. W tym momencie, kiedy w 2004-2005 roku Rada Strażników Konstytucji wetuje, czy nie dopuszcza do wyborów kandydatów w wyborach chociażby parlamentarnych, to razem właśnie z tym poczuciem społeczeństwa, że tutaj no, miały być zmiany, a zmian może jakieś są, ale niewystarczające, a w dodatku ten Zachód wcale nam nie pomaga, a wręcz przeciwnie, przeszkadza, to poczucie no, przełoży się właśnie na niską frekwencję w tych wyborach chociażby parlamentarnych, w których no, i tak jak mówię, wielu kandydatów umiarkowanych po prostu zostało skreślonych przed wyborami, ale także w wyborach prezydenckich, które w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych jednak będą w tym 2005 roku no, miały rzeczywiście charakter rywalizacyjny. Tam byli kandydaci do tej frakcji umiarkowanej się zaliczający, ale oni ostatecznie z różnych względów, między innymi dlatego, że byli też podzieleni, przegrają z Mahmudem Ahmadinejadem, który wtedy w tym 2005 roku będzie mieć no, realne poparcie społeczne.
Dokładnie jest tak, jak pan mówi. Rzeczywiście, po pierwsze, uznanie Iranu za oś zła przez Stany Zjednoczone. Po drugie, wprowadzenie sankcji. Po trzecie, taki ostracyzm międzynarodowy, któremu został poddany Iran po wykryciu tego, że realizuje ten tajny program nuklearny, prowadzi do tego, że ta zapowiedź, że rządy Khatamiego przyczynią się do poprawy wizerunku Iranu, że Iran stanie się krajem, który będzie krajem otwartym na inwestycje zewnętrzne, te inwestycje się pojawią, został utracony i Khatami nie był w stanie przedstawić takiego pozytywnego bilansu swojej prezydentury. I oczywiście sankcje prowadzą do pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Na tym żerowały różnego rodzaju środowiska konserwatywne, które były niechętne liberalizacji wewnętrznej, zmianie tej atmosfery, które niechętne były również poprawie relacji Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą. Wykorzystały to skutecznie w kampanii wyborczej i Ahmadinejad rzeczywiście wyrósł na gruncie takiego autentycznego oczekiwania ze strony Irańczyków, że ta polityka zagraniczna i polityka wewnętrzna doprowadzi do tego, że to bogactwo Iranu, ta ropa i dochody z niej dotrą na stoły przeciętnych Irańczyków. Nie? I Ahmadinejad był bardzo zręczny, jeżeli chodzi o posługiwanie się tego rodzaju retoryką. Bez wątpienia ten element takiego populizmu socjalnego był obecny w jego kampanii i on się okazał być skuteczny, dlatego że Hatami, człowiek humanista, intelektualista, nie był w stanie przedstawić jakichś argumentów, które mogłyby bronić jego polityki w obliczu tego rodzaju krytyki. Natomiast mówiąc o tym okresie, trzeba powiedzieć, że to osamotnienie Hatamiego, to pogorszenie się relacji z Zachodem zostało, można powiedzieć, wykorzystane zręcznie przez Rosjan, dlatego że Rosjanie obserwowali tą taką wiosnę Hatamiego, to otwieranie się na relacje z Europą, na Zachód, z pewną podejrzliwością. Znaczy uważali, że zbliżenie się pomiędzy Teheranem a Europą, oczywiście do Stanów Zjednoczonych jeszcze było daleko, może ograniczyć te wpływy, te relacje w sferze energetycznej, w sferze gospodarczej, w sferze wojskowej, które Rosjanie budowali z Iranem. Więc można uznać wręcz, że pewną cezurą, jeżeli chodzi o taką próbę otwierania się Iranu i pewnego równoważenia tych relacji w świecie, jest rok 2005 i od 2005 roku mamy do czynienia z bardzo dynamicznie rozwijającymi się relacjami rosyjsko-irańskimi. Oczywiście niewolnymi od napięć, ale jeżeli policzymy ilość kontaktów na najwyższym szczeblu pomiędzy Iranem a Rosją, to za czasów Hatamiego były 3 spotkania na szczeblu prezydenta. Na etapie rządów Ahmadinejada były 4 spotkania. Mówimy oczywiście o 2 kadencjach. Kiedy mówimy o rządach Hassana Rohaniego, tych spotkań już było 9. Równolegle doszło do pewnego zjawiska, które zostało bardzo zręcznie wykorzystane przez Rosjan. Otóż już za rządów Hatamiego w regionie doszło do, w sposób naturalny, do upadku 2 reżimów, które były konkurencyjne w stosunku do Iranu. Po pierwsze, w 2003 roku w wyniku interwencji amerykańskiej upadł reżim Saddama Husseina, czyli przed Iranem otwarła się przestrzeń dla aktywności politycznej na terenie Iraku. W 2001 roku po 11 września doszło do obalenia reżimu talibów na terenie Afganistanu. I tym samym Iran, który był wcześniej objęty takim pewnym murem ze strony swoich sąsiadów, którzy oczywiście pozostawali w nim w różnego rodzaju charakterze kontrowersji, nagle uzyskał swobodę manewru. I ten moment, kiedy doszło do relatywnego wzrostu siły Iranu, został zręcznie wykorzystany przez Irańczyków. Na terenie Iraku pojawiły się ugrupowania proirańskie. Na terenie Afganistanu również pojawiły się ugrupowania proirańskie. Irańczycy zręcznie wykorzystywali również mniejszość szyicką. No w przypadku Iraku mówimy tak naprawdę już o mniejszości, która przekracza liczbę, to już nie jest mniejszość, tak naprawdę mówimy już nawet o większości szyickiej na terenie Iraku. W przypadku Afganistanu mówimy o znaczącej mniejszości. Irak uzyskał swobodę politycznego postępowania w swoim najbliższym otoczeniu. Ahmadinejad, który doszedł do władzy, starał się też zmienić tą politykę i wektor tej polityki. Ahmadinejad już nie oczekiwał, że będzie wysłuchany i będzie budował relacje z Zachodem. Starał się ukierunkować politykę Iranu na otwarcie z krajami azjatyckimi. Wprost mówił, że patrzy na wschód. Starał się intensyfikować relacje z krajami Ameryki Łacińskiej, z krajami południa, Ważnym elementem było budowanie relacji z Chinami. Ahmadinejad starał się i to mu się udało dołączyć do Szanghajskiej Organizacji Współpracy jako obserwator. Iran zaostrzył retorykę antyizraelską. Te wszystkie działania przyczyniły się do izolacji Iranu. Iran poszukiwał w ten sposób naturalny partnera, który będzie gotowy współpracować z nim w kwestiach wojskowych, w kwestiach politycznych, który będzie również bronił Iranu w zamian za podobne działania na forum organizacji międzynarodowych. I takiego sojusznika znalazł po stronie rosyjskiej, dlatego że w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z rządami Ahmadinejada na terenie Iranu, w Europie dochodzi do zmiany relacji rosyjsko-europejskich, ale też dochodzi do zmiany relacji na szczeblu globalnym pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Rosja wyraźnie zaostrza swój kurs polityczny. W 2006 roku prezydent Władimir Putin w Monachium w swoim wystąpieniu wyraźnie potępia postępowanie Zachodu w stosunku do Rosji. Mówi o tym, że Rosja opowiada się za światem, który jest światem wielowektorowym, wielobiegunowym. W 2008 roku Rosjanie dokonują agresji na Gruzję i w tym też momencie następuje kolejny krok, jeżeli chodzi o relacje rosyjsko-irańskie. W 2008 roku Rosjanie zaczynają dostarczać zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej Tor-1M, znane jako S-300. W 2014 roku Rosjanie dokonują agresji wobec Ukrainy. Te działania rosyjskie spotykają się z milczeniem albo wręcz życzliwością ze strony Iranu. Taką cezurą tego okresu jest 2015 rok, dlatego że gdy trwa arabska wiosna na terenie Syrii, Rosjanie podejmują decyzję o wysłaniu swoich żołnierzy do Syrii. Oczywiście, kiedy przybywają do Syrii Rosjanie, Irańczycy są tam już od dawna, już są od 2011 roku, wspierając reżim Asada. I to jest pierwszy ten kontakt taki taktyczny, militarny, kiedy to żołnierze rosyjscy współpracują w terenie z żołnierzami irańskimi. Z drugiej strony Rosjanie, angażując się na terenie Syrii, wykorzystują również terytorium Iranu dla prowadzenia bombardowań z bazy Hamadanu jako takiego lotniska pośredniego. Startują samoloty rosyjskie, które bombardują obiekty na terenie Syrii, z Morza Kaspijskiego, które jest morzem w części należącej do Iranu i na terytorium Iranu przelatują rosyjskie rakiety, które atakują też cele na terenie Syrii. 2015 rok jest pewną cezurą, która zamyka ten okres budowy tych relacji na najwyższym szczeblu, kiedy Rosjanie podejmują decyzję o przekazaniu już jakby kolejnej partii najnowszych technologii wojskowych. Można się zastanowić, jak to się dzieje, że wątpliwości Rosjan nie budzi irański program nuklearny. Dlatego, że Rosjanie są częścią pewnego procesu związanego z dyskusją dotyczącą irańskiego programu nuklearnego. Rosjanie są zaangażowani, kiedy za rządów prezydenta Rohaniego dochodzi do negocjacji porozumienia ograniczającego i monitorującego program nuklearny JCPOA. Możemy się zapytać, jak to się dzieje, że Rosjanie jakby odnoszą się do tego z pewną taką, może nie obojętnością, ale w pewnym sensie sekundują nawet, czy wspierają stronę irańską w tych rozmowach. Myślę, że odpowiedź kryje się po pierwsze w interesach, które prowadzi Rosja, jeżeli chodzi o kwestie programu nuklearnego z Irańczykami. Mówiliśmy o elektrowni Buszer, która zbudowana przez Rosjan. Rosjanie, moderując i wspierając ten dialog zmierzający do jakiegoś znalezienia modus vivendi w kwestiach nuklearnych, starali się również chronić po prostu swoje interesy nuklearne na terenie Iranu. Po drugie, dla Rosjan ten cały projekt nuklearny był bardzo ważny pod względem finansowym. Przemysł energetyczny rosyjski nie był aż tak zaangażowany za granicą, żeby mógł przynosić takie znaczące dochody dla budżetu rosyjskiego, i stąd też ten program na terenie Iranu był ważny pod względem finansowym. Jeżeli chodzi o stronę rosyjską, kolejnym elementem, który zawsze pojawia się w relacjach z Iranem, jest zasada, że relacje z Iranem są pewną pochodną relacji rosyjsko-amerykańskich. Stąd też wspieranie przez Rosjan polityki irańskiej, wspieranie również programu nuklearnego i moderowanie nim było zawsze też elementem wywierania pewnego nacisku na stronę amerykańską. Można się zapytać oczywiście, czy Rosjanie nie byli zaniepokojeni, że Irańczycy prowadzili ten tajny program. Myślę, że Rosjanie mieli wiedzę na temat tego programu, ale z różnych powodów uznawali, że nie jest to na takim etapie, że może to zagrażać interesom rosyjskim. Jakby uznawali, że ten ważniejsze z punktu widzenia rosyjskiego jest pewnego rodzaju tolerowanie tego programu. Z drugiej strony był to, jak powiedziałem, element pewnej gry, którą Rosjanie prowadzili z Amerykanami. 2015 rok jest pewną cezurą. Rosjanie spotykają się wspólnie z Irańczykami na polu bitwy na terenie Syrii. I od 2015 roku mamy do czynienia z bardzo dynamicznie rozwijającymi się relacjami o charakterze gospodarczym, o charakterze wojskowym pomiędzy Rosją a Iranem. Oczywiście polityka Hassana Rohaniego jest polityką ostrożną, jest polityką taką, powiedziałbym, pragmatyczną, ale Hassan Rohani w sytuacji, kiedy musi zmierzyć się z sankcjami, szczególnie z sankcjami bardzo bolesnymi wprowadzonymi w 2018 roku przez prezydenta Trumpa, który w 2018 roku odchodzi od porozumienia nuklearnego, jest postawiony w sytuacji, kiedy musi znowu poszukiwać sojusznika. I Rosja wykorzystuje oczywiście ten krok poszukiwania sojusznika ze strony Iranu. I Rosja jest gotowa dla angażowania się ekonomicznego, przynajmniej deklaratywnie na terenie Iranu. Stara się wesprzeć też, jeżeli chodzi o zakupy uzbrojenia. Iran wspiera też oczywiście Iran na forum międzynarodowym. 2022 rok, atak Rosji na Ukrainę. Iran, można się zastanowić, dlaczego Iran jest gotowy wesprzeć władze rosyjskie, wesprzeć Putina militarnie, wesprzeć go, jeżeli chodzi o pomoc wojskową, pomoc sprzętem. Na pewno u źródeł tego rodzaju decyzji jest po pierwsze tradycyjny antyamerykanizm, to jest naturalne. Po drugie, Iran z zasady odnosił się z ogromną niechęcią i nieufnością do zmian demokratycznych na obszarze postsowieckim. Te wszystkie rewolucje kolorowe, które miały miejsce, są traktowane z ogromną niechęcią przez Irańczyków. I Irańczycy oczywiście utrzymywali kontakty z władzami ukraińskimi, to były kontakty ożywione, ale również podejrzliwie przyglądały się rozwijającym się relacjom ukraińsko-amerykańskim. Stąd też ten rozwój relacji ukraińsko-amerykańskich był odnotowany przez Irańczyków z pewną niechęcią. Kolejny element dotyczący przyczyn, dlaczego Irańczycy są zaangażowani w wspieranie militarne, mówię oczywiście tam o dostawach sprzętu, dostawach amunicji. Jeżeli mówimy o sprzęcie, oczywiście mówimy o dostawach dronów, ewentualnie rakiet balistycznych średniego zasięgu. Jest też kwestia izolacji, w której się znajdował Iran, dlatego że Iran traktuje zaangażowanie w różnego rodzaju konflikty w regionie jako pewien element przetargowy. Jest to karta, którą często Iran posługuje się w rozmowach z partnerami z Zachodu. Można się spotkać z tego rodzaju logiką negocjacji bardzo często, dlatego że Irańczycy mówią, no dobrze, jeżeli odblokujecie nam sankcje, jeżeli zdecydujecie się na odmrożenie naszych aktywów, my będziemy gotowi zaprzestać naszego zaangażowania na danym teatrze w dany konflikt. Więc element zaangażowania irańskiego na rzecz Rosji na terenie Ukrainy jest też elementem irańskiej gry. Irańskiej gry, która ma na celu zwrócenie uwagi w sensie takim politycznym, powrotu ewentualnie do rozmów. Czwarty element, który nie jest bez znaczenia, to oczywiście jest kwestia finansowa. Jeżeli spojrzymy na Iran objęty sankcjami, to Iran objęty sankcjami został bardzo boleśnie ugodzony tymi sankcjami. Te dochody z ropy w rezultacie sankcji ze strony prezydenta Trumpa, ale też Unii Europejskiej sprawiły, że ta gospodarka irańska się skurczyła, więc nie bez znaczenia są również dochody ze sprzedaży broni. Jeżeli spojrzymy na ten bilans handlowy relacji rosyjsko-irańskich, może on nie jest aż taki znaczący, bo w 2022 roku było to przynajmniej oficjalnie w granicach 5 miliardów, to można obrotów z tego blisko 3 miliardy to był eksport rosyjski, to z pewnością sprzedaż dronów w 2002 roku na przykład Irańczycy sprzedali ponad 1700 dronów Rosji jest zaszczykiem do budżetu irańskiego. Więc reasumując, po pierwsze niechęć do demokratycznych zmian na obszarze postsowieckim. Po drugie antyamerykanizm. Po trzecie zaangażowanie na Ukrainie jako pewien element przetargowy. I po czwarte po prostu dochody ze sprzedaży uzbrojenia.
Tutaj, jeśli mówimy właśnie o tym elemencie też przetargowym, no to można powiedzieć, że pewnie gdyby nie rosyjska inwazja na Ukrainę w 2022 roku, to szanse na porozumienie, no odnowienie czy powrót do porozumienia nuklearnego byłyby większe, bo tam Rosja miała odegrać ważną rolę w kwestii kontroli nad częścią, jak rozumiem, paliwa nuklearnego czy uranu z Iranu. To jednak się, jak wiemy, to porozumienie się nie udało. Oprócz inwazji na Ukrainę też inne czynniki, takie wizerunkowe bardziej, jak chociażby te protesty w Iranie po śmierci Mahsy Amini. Ale też ciekawy wątek jeszcze dotyczący tych relacji irańsko-rosyjskich, to jest kwestia ropy naftowej, bo z jednej strony w związku z właśnie agresją Rosji na Ukrainę i embargiem chociażby unijnym na rosyjską ropę, ale też ogólnie reakcją rynków na te wydarzenia ropa, jak wiemy, cena ropy mocno poszła do góry. Z drugiej strony, mimo że w kolejnych już miesiącach, mimo że OPEC sukcesywnie ciął wydobycie. No, Rosja też się zobowiązywała jako część OPEC Plus, że będzie to wydobycie ograniczać. No, są wątpliwości co do realizacji tych zobowiązań, ale kolejny powód, dla którego jednak ta cena ropy już w tym roku kolejnym, w 23 roku, nie była aż na tak wysokim poziomie jak chwilę po inwazji, no przywołuje się tutaj właśnie Iran, który no podobno za cichą zgodą Stanów Zjednoczonych czy cichym przyzwoleniem obchodzi sankcje, sprzedając ropę do chociażby do Iraku. To jest osobna oczywiście historia, bo Irak wysyła surową ropę, Iran odsyła ropę przetworzoną, natomiast też do innych państw azjatyckich, więc tu można powiedzieć, że Iran trochę pod względem właśnie handlu ropą, no trochę skorzystał na tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po pierwsze dlatego, że no, generalnie cena tego surowca wzrosła. Po drugie tutaj właśnie w związku z tą sytuacją międzynarodową Stany Zjednoczone przymykają oko na ten handel. No z drugiej strony tutaj akurat już na poziomie stricte rynkowym te interesy są no, o tyle sprzeczne, że dla Rosji lepiej by było, żeby Iran tej nawet te, tego, te, tego powiedzmy eksportu nie zwiększał no, z powodów cenowych.
Oczywiście, znaczy mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, dlatego że wielokrotnie Rosjanie w latach 90., po 2000 roku prowadzili rozmowy z Islamską Republiką Iranu na temat zaangażowania finansowego, inwestycji rosyjskich w przemysł naftowy irański. Tak naprawdę nigdy tego rodzaju, poza rozmowami, nigdy tego rodzaju zapewnienia nie zostały zrealizowane. Kolejnym takim elementem jest to, że Rosja potrafiła zbudować sobie flotę tankowców, które oczywiście poruszają się po całym świecie, przewożąc ropę, natomiast nie podjęła nigdy rozmów na temat koordynowania tej sprzedaży ropy. I w istocie Rosjanie, to zresztą pan to powiedział trafnie, Rosjanie rywalizują na rynkach, te, które są gotowe kupować ropę z Rosji i z Iranu, są gotowi, rywalizują na tych rynkach z Irańczykami. Takim rynkiem jest rynek chiński, gdzie Rosjanie, którzy pozostają, nazwijmy to, w relacjach takich parasojuszniczych z Iranem, rywalizują w kwestiach sprzedaży ropy właśnie na tym rynku. Zresztą w ogóle, jeżeli przyjrzymy się strukturze gospodarczej obu krajów, to jest to o tyle intrygujące, że 15 kategorii towarowych w przypadku Iranu, jeżeli chodzi o eksport, w przypadku Iranu i w przypadku Rosji są tożsame. Z 15, 9 są tożsame. Czyli te gospodarki są bardzo do siebie podobne. W przypadku 15 kategorii importowych to jest 10 tożsamych kategorii, czyli charakter gospodarki Iranu jest bardzo podobny do charakteru gospodarki Rosji. I tak naprawdę tylko dwie kategorie towarów, które są eksportowane przez Rosję, są poszukiwane wśród 15 kategorii towarów przez Iran. Czyli widać, że pomimo tych ogromnych wysiłków komisji wspólnych, różnego rodzaju wizyt, Irańczycy oczekują od swojego partnera gospodarczego, Irańczycy, nie? Czegoś więcej niż tylko sprzedaż sprzętu wojskowego czy też technologii nuklearnych. Oczekują również innych zaawansowanych technologii typu samochody, elektronika, obrabiarki, maszyny, a tego Rosjanie nie są w stanie im zapewnić. Stąd też ta współpraca gospodarcza koncentruje się na kilku wybranych dziedzinach. To jest, tak powiedzieliśmy, kwestie energetyczne, zbrojeniowe, kwestia infrastruktury transportowej, ale nie udało im się przełamać pewnego rodzaju ograniczenia związanego tak naprawdę z potencjałem gospodarki rosyjskiej i potencjałem gospodarki irańskiej. I to jest pewnego rodzaju nadzieja na przyszłość, że ci Irańczycy, zresztą Hatami chciał to robić. Chciał to robić Hassan Rouhani. Szukają partnerów na Zachodzie. Szukają tych partnerów na Zachodzie. Szukają tych inwestycji. Natomiast no, ze względu na oczywiście na sankcje, na realizację programu nuklearnego, przerywanego, realizowanego, te próby nie przynoszą rezultatu. Oczywiście polityka wewnętrzna, naruszanie praw człowieka, to wszystko się dokłada do tego obrazu Iranu. I do jakby przewidywalnego okresu, nie wiem, kilku lat, jeżeli spojrzymy w przyszłość, dopóki nie nastąpi zmiana reżimu na terenie Iranu, ten Iran jest skazany na rozwój relacji politycznych i rozwój relacji gospodarczych z Rosją. I Rosja to oczywiście zręcznie wykorzystuje.
Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że o ile przed 2022 rokiem to Iran był jednoznacznie na Rosję skazany, a Rosja to wykorzystywała, to w 2022 roku w wielu dziedzinach to Rosja musi uczyć się od Iranu obchodzenia sankcji czy funkcjonowania właśnie w tym reżimie sankcyjnym, jak chociażby te słynne drony i produkcja wojskowa, ale też cywilna.
Oczywiście, to jest pewnego rodzaju koegzystencja, natomiast różnica oczywiście jest taka, że dla Moskwy relacje z Iranem są wypadkową pewnego szerszego procesu politycznego, relacji w Europie, relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast dla Iranu ta percepcja jest ograniczona. Oczywiście jest ten element wzajemnego uzależnienia, szczególnie teraz, kiedy trwa konflikt na Ukrainie, ale póki spoiwem tych relacji będzie kwestia tego rewizjonizmu wobec porządku międzynarodowego, to te relacje będą ciągle, choć oczywiście będą miały również charakter transakcyjny, będą utrzymywane przez obie strony. Po prostu dopóki Iran będzie szukał dróg zmiany swojego statusu i będzie próbował prowadzić politykę taką budowania pozycji mocarstwa regionalnego, no będzie mu zawsze blisko do Rosji. Czy będzie chciał, czy nie.
Zobaczymy zatem. No, oba kraje też czeka tranzycja władzy w następnych latach. No, w przypadku Iranu latach, w przypadku Rosji nie wiadomo, czy nie dekadach, ale oczywiście no, w przypadku Iranu prawdopodobnie ta tranzycja władzy będzie dużo prostsza, gdyż o ile w Rosji ta dyktatura jednak no, w dużej mierze opiera się na jednostce, to w przypadku Iranu jest to cały system, powiedzmy konglomerat wojskowo-religijny, więc to nie są na pewno, no, perspektyw świetlanych dla Iranu nie mamy, ale będziemy przyglądać się, jak te relacje
będą się... Z drugiej strony przeszłość Iranu pokazuje, że ten Iran niejednego najeźdźcę i niejednego przeciwnika w regionie czy też sojusznika potrafił przetrzymać. Więc myślę, że kiedyś może zobaczymy trochę ten inny Iran.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.
Zapraszamy, zachęcamy też do słuchania naszych poprzednich rozmów o reformach Arabii Saudyjskiej i o pierwszej części właśnie o relacjach irańsko-rosyjskich. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.